Zapraszamy na poranną katechezę, którą wygłosi ksiądz biskup Marek Mędyk, biskup pomocniczy legnicki, przypomnę, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Zapraszamy na katechezę. Wieki wieków, amen. Witamy ekscelencję i bardzo prosimy o katechezę, a potem oczywiście rozmowy z naszymi słuchaczami, czyli z nami wszystkimi.
Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam z Świastowskiej Legnicy na Dolnym Śląsku. Dzisiaj jest dzień szczególny, w Legnicy słonecznie. Wspominamy bowiem święto imienia Maryi, najświętszego imienia Maryi. To święto przypomina zwycięstwo króla Jana III Sobieskiego i sprzymierzone wojska chrześcijańskie nad Turkami pod Wiedniem w roku 1683. To ważne wspomnienie dzisiaj. Poprzez tę katechezę chciałbym też Państwa zaprosić do Legnicy, a wspominam o tym dlatego, że to właśnie tu, na legnickich polach, rozegrała się ważna dla Europy bitwa pod Legnicą. Bitwa z mongolskimi najeźdźcami. To właśnie tutaj swoje życie oddał książę Henryk Pobożny, broniąc chrześcijańskiej Europy, broniąc wartości cywilizacji łacińskiej. Trzeba pamiętać, że książę Henryk Pobożny, także jego niezwykle dzielna małżonka Anna, pozostają trwałym świadectwem niezłomności w obliczu zagrażającego zła. Dlaczego o tym mówię? Wobec tego, co dzieje się dzisiaj w Europie, wobec potężnej fali imigrantów, jaka zalewa Europę, trzeba, żebyśmy w tym maryjnym dniu pamiętali o Europie właśnie. Tysiące uchodźców zmierzają, jesteśmy świadkami, jak spór o rozeznanie właściwej granicy między otwartością a troską o własny dom, jak bardzo ten spór dzieli Europę, dzieli nasz kontynent. Za łaską Pana Boga rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Są dwie ważne okazje, żeby podjąć temat nauczania religii w szkole. 25 lat od powrotu katechezy do szkoły mija w tym roku. A jutro rozpoczyna się piąty tydzień wychowania. W tym roku towarzyszy mu hasło wychowywać ku pełni człowieczeństwa. Najpierw chciałbym zatrzymać się nad tym pierwszym tematem. 25 lat od powrotu katechezy do szkoły. To wydarzenie ujawniło wiele problemów w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Z jednej strony pojawiła się szansa w społeczeństwie jakby kształtowania nowej świadomości na temat wychowania i potrzeby współdziałania wszystkich czynników, które mają realny wpływ na proces wychowania młodego pokolenia, zwłaszcza rodziny, szkoły, parafii. A z drugiej strony zauważyliśmy, jak to było 25 lat temu bardzo widoczne, jak szybko opustoszały kościoły. Pamiętam, jak mój proboszcz w Dzierżoniowie, gdzie posługiwałem jako wikariusz, zawsze nam katechetom przypominał, że znakiem skuteczności naszej katechezy jest udział katechizowanych w liturgii. Katecheza ma prowadzić do liturgii. I taka świadomość nam zawsze towarzyszyła. Wiedzieliśmy, że liturgia jako stała katecheza mistagogiczna, jako szkoła wiary ma prowadzić do kontaktu człowieka z Panem Bogiem, że ma uczyć postaw ogólnoludzkich, takich jak przebaczanie, umiejętność słuchania, dzielenia się z drugimi, pewnej umiejętności ofiary i ofiarności, rezygnacji z siebie. To było takie właściwie oczywiste. Oczywiście byłoby nieporozumieniem, gdyby tak nie było, gdyby katecheza nie prowadziła do liturgii. Ale zawsze stawialiśmy sobie pytanie, no dobrze, ale jak to zrobić teraz, w nowych warunkach? Jest szkoła. To samo pytanie zadajemy sobie dzisiaj. Podobne pytanie stawiamy także w odniesieniu do naszej obecności w szkole. Katecheza, czy jednak nauczanie religii? Po 25 latach obecności w szkole możemy powiedzieć, że z jednej strony katecheza szkolna dobrze wywiązuje się ze swojej funkcji nauczania. Ale gdy chodzi o funkcję wtajemniczania w życie wiarą, jest już trudniej. Święty Jan Paweł II podczas wizyty polskich biskupów Ad Limina Apostolorum w 1993 roku, w trzecim roku obecności katechezy w szkole, mówił tak. Katechizacja w szkole domaga się uzupełnienia o wymiar parafialny duszpasterstwa dzieci i młodzieży. Zdaję sobie sprawę z trudności, jakie napotyka ten rodzaj katechezy. Niemniej jednak trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, by dzieci i młodzież nie traktowały nauki religii jedynie jako jednego z przedmiotów nauczania w szkole, ale mogły czerpać siłę z tego bezpośredniego kontaktu z Bogiem w liturgii i sakramentach świętych. Tak mówił święty Jan Paweł II. Bardzo podobnie na ten sam temat powiedział trochę później, 10 lat temu, papież Benedykt XVI, także przy okazji wizyty Ad Limina polskich biskupów. Przypomnę tylko dwa zdania. Papież Benedykt powiedział, jeśli chodzi o katechezę w szkole, to nie można jej sprowadzać do wymiaru religiologii lub religioznawstwa, nawet jeśli takie byłoby oczekiwanie niektórych środowisk. Katecheza prowadzona przez katechetów i duchownych, i świeckich, wspierana świadectwem wierzących nauczycieli, musi zachować swój prawdziwy, ewangeliczny wymiar przekazu i świadectwa wiary. Koniec cytatu. A więc widzimy coraz wyraźniej, że na katechezie szkolnej nie można poprzestać. Tę katechezę trzeba uzupełnić, nie rezygnując z naszej obecności w szkole, o katechezę parafialną, a jeszcze bardziej o katechezę rodzinną. Wszyscy duszpasterze to zauważają. Rodzina coraz bardziej nas niepokoi. Wydaje się, że coraz mniej możemy liczyć na jej główny udział w religijnym wychowaniu dzieci i młodzieży. Coraz częściej też jako duszpasterze i katecheci stawiamy sobie pytanie, czy w dalszym ciągu można mówić, że głównym wychowawcą jest rodzina, a szkoła i kościół jedynie ją wspomagają w tym ważnym zadaniu. Coraz bardziej wyraźniej widać, jak bardzo brakuje tego ważnego partnera, jakim jest rodzina, rodzice, w wychowaniu religijnym dzieci i młodzieży. To nasze katechetyczne być to przede wszystkim zadanie wzmocnienia tych właśnie kontaktów z rodzicami. Ich katecheza. Z doświadczeń tych lat widać, że katecheza szkolna jest szczególną okazją, żeby zdobyć, znaleźć kontakt z rodzicami. Poprzez parafię trzeba szukać kontaktu poza szkołą, kontaktu, który ma inny już charakter niż ten, który towarzyszy szkole. Po 25 latach obecności i katechezy w szkole nie mam wątpliwości, że jej powrót to opatrznościowe działanie. Dzisiaj stawiamy pytania, na ile ta szansa została już wykorzystana. Co zrobiono już w tym zakresie? Co jest jeszcze do wykonania? Na co trzeba zwrócić uwagę, chcąc kontynuować ten ważny proces religijnego wychowania dzieci i młodzieży? Chciałbym w kilku punktach zaledwie, bo nie sposób całościowo omówić ten problem, ale w kilku punktach odnieść się do najpierw do pozytywnych przykładów takiej współpracy, integracji szkoły i parafii, ale też w drugiej jakby punkcie odnieść się do tych obszarów, które wymagają jeszcze większego zagospodarowania. Coś, czego się nie udało przez tych 25 lat w szkole wykonać. Najpierw pozytywne oznaki dokonującej się integracji parafii i szkoły. Ta integracja ciągle się jeszcze dokonuje. To nie jest proces, który już się zakończył. Generalnie można powiedzieć, że relacje między szkołą, dyrekcją, nauczycielami, katechetami, a parafią, duszpasterzami, zespołem katechetów, układają się właściwie dobrze, pozytywnie. Zasadniczo nie ma większych problemów, które powodowałyby jakieś zadrażnienia na styku szkoła-parafia. Według tych relacji, jakie otrzymujemy od dyrektorów wydziałów katechetycznych z Polski, minęła, że tak powiem, ta epoka wzajemnej nieufności, czy nawet objawów wrogości, co miało miejsce w niektórych ośrodkach, szczególnie w dużych miastach. Wzajemne poznanie, osobiste takie, powiedziałbym, zbliżenie, kontakty, zawarcie bezpośredniej znajomości sprawiły, że stopniowo polepsza się wzajemna relacja między parafią i szkołą. Można mówić o jakiejś życzliwości, zrozumienia, co nie jest bez znaczenia dla procesu wychowania młodego człowieka. Ale też dla sprawiedliwości trzeba powiedzieć, że spotykamy się, to widać jakby w ostatnich latach, w ostatnim czasie, spotykamy sygnały odnoszące się do coraz odważniejszych prób marginalizowania zajęć z katechezy. Jednak tam, gdzie mamy do czynienia z czujnością rodziców, katechetów, księdza proboszcza, ale też i samych nauczycieli, bo oni nam bardzo w tym pomagają, udaje się niektóre sytuacje rozwiązać. Czasem jest to także problem jakby ogólnego niezorganizowania szkoły, jeżeli tam pojawiają się jakieś trudne sytuacje na tej linii szkoła-parafia. W procesie integracji szkoły i parafii można wskazać też na kilka, tutaj chciałbym wskazać na kilka takich elementów. Najpierw ujmując od strony formalnej, takim zewnętrznym objawem tej takiej mocnej naszej obecności w szkole, bezpiecznej obecności w szkole, to jest uczestniczenie katechetów w posiedzeniach rad pedagogicznych, podczas których ich głos przynajmniej formalnie, jest traktowany na równi z innymi nauczycielami. Katecheta jest pełnoprawnym członkiem Rady Pedagogicznej i to nie tylko na papierze, ale jest nim faktycznie. Owszem, ważne jest, żeby chciał być aktywnym członkiem Rady Pedagogicznej i miał realny wpływ na to, jak tworzone są, budowane są programy wychowawcze w szkole. Katecheza na ogół umieszczona jest w siatce godzin, chociaż niejednokrotnie są jeszcze podejmowane próby spychania jej na początek czy na koniec planu lekcji. Nie brakowało jednak i takich sytuacji, kiedy próbowano wprowadzać tę praktykę w życie, powołując się na jakieś wypowiedzi czy sugestie przedstawicieli władz oświatowych, organów prowadzących. Od pewnego czasu ten problem jakby trochę wraca, ale dzięki też życzliwości tutaj takiej dobrej współpracy między rodzicami a duszpasterzami, katechetami, wywierane są pewne naciski na organ prowadzący czy na tych, którzy decydują o kształcie, powiedzmy, zorganizowania zajęć w szkole, żeby można było pewne, że tak powiem, problemy tutaj rozwiązać. W związku z zajęciami w szkole dużym problemem stała się organizacja duszpasterstwa zajęć w parafii. Sygnalizują to sami duszpasterze. Odwiedziny chorych, pogrzeby, różnego rodzaju ważne, czasem nadzwyczajne sytuacje duszpasterskie w parafii. Jest prawdą, że daje się zauważyć dość dużą, powiedzmy, dozę zrozumienia ze strony dyrekcji szkół, które tę specyficzną sprawę biorą pod uwagę przy układaniu planu lekcji. Równocześnie księża też powoli rozumieją, że tutaj priorytetem jest jednak szkoła, że z chwilą podpisania umowy ze szkołą te zajęcia są wiążące, one są pierwszoplanowe. Ale gdyby się pojawiały takie sytuacje szczególne, wyjątkowe, trzeba tutaj umieć też z dyrekcją czy organem prowadzącym umiejętnie rozmawiać. Na pewno przykładem dobrej współpracy pomiędzy szkołą i parafią dawniej, ale ten problem jakby nie wygasł jeszcze, to było użyczanie pomieszczeń w parafii na użytek szkolny, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy szkoła borykała się z trudnościami lokalowymi. Tak było na początku, kiedy nauczanie religii powróciło do szkoły, ale otrzymujemy sygnały, że tak jest i teraz, w tym roku szkolnym. To użyczanie pomieszczeń parafialnych dla szkoły jest też jakimś znakiem też zrozumienia i dobrej współpracy. Obecność katechezy w szkole dała też szansę nadania religijnego charakteru uroczystościom szkolnym. Proszę zauważyć, że początek, zakończenie roku szkolnego, rocznice szkolne, nadanie imienia, także święta państwowe połączone są na ogół właśnie też z mszą świętą. Pojawiła się szansa powrotu do szkoły religijnego wymiaru świąt Bożego Narodzenia, organizowanie jasełek, wspólne przeżywanie spotkania opłatkowego, wieczerzy wigilijnej na terenie szkoły. To jest wielka szansa integracji, zbliżenia, nawiązania bliższych kontaktów. Podobnie też, gdy chodzi o święta wielkanocne, wspólne organizowanie też jakichś spektakli pasyjnych, święconego. Owszem, w wielu przypadkach przygotowanie tych spotkań spoczywa na barkach katechetów, ale nie brak przykładów dobrej współpracy także z innymi nauczycielami, którzy włączają się w organizowanie takich uroczystości. Szkoły angażują się w przygotowanie tych uroczystości, kiedy udzielamy sakramentu bierzmowania, kiedy wizytujemy parafię, kiedy spotykamy się w środowisku parafialnym, to widać, że uczestniczy chór szkolny, że nauczyciele innych przedmiotów włączają się też w przygotowanie takiego, powiedziałbym, wspólnego wydarzenia, nie tylko w szkole, także i poza szkołą. Ostatnio jesteśmy świadkami, jak nauczyciele wspólnie z katechetami przygotowują orszach Trzech Króli, organizują Dzień Papieski. To, myślę, jest dobry znak tej współpracy. W wielu szkołach pojawiły się gablotki o tematyce religijnej. Odwiedzając szkołę, kiedy wchodzę do budynku szkolnego, to jakby widać od razu, że taka gablotka jest prowadzona przez katechetów, ale też i samych uczniów. Tam są informacje dotyczące roku liturgicznego, ważnych wydarzeń życia Kościoła, narodu, tematy dotyczące różnych konkursów organizowanych na terenie szkoły, także z obszaru nauczania religii. Wszystko oczywiście zależy od inwencji i pomysłowości katechetów. Na pewno takim budującym elementem integracyjnym jest interesowanie się wychowawców przygotowaniami swoich uczniów do sakramentu pierwszej komunii świętej czy do bierzmowania. Nauczyciele, wychowawcy, duszpasterze razem ze swoimi uczniami uczestniczą w tych uroczystościach. To daje szansę dobrej współpracy wychowawczej nie tylko na terenie szkoły, ale także i poza szkołą. Chciałbym wysoko ocenić też łączenie wysiłków szkoły i parafii w trosce o dzieci, które potrzebują pomocy materialnej. Jesteśmy świadkami, jak różnego rodzaju grupy religijne czy stowarzyszenia podejmują taki gest opłacania na przykład obiadów, które są organizowane w szkole dla dzieci z rodzin biedniejszych. To jest także pomoc w organizowaniu wyjazdów wakacyjnych. To są kolonie, wakacje z Bogiem, różnego rodzaju wakacyjne przedsięwzięcia formacyjne, jakaś działalność artystyczna, sportowo-rekreacyjna, ekologiczna. Tę współpracę tutaj między szkołą, katechetami, nauczycielami chciałbym na tę współpracę zwrócić uwagę. Pewnym przykładem współpracy są również rekolekcje dla dzieci i młodzieży organizowane także w pomieszczeniach szkolnych. Choć sam temat rekolekcji wymaga osobnego zatrzymania, bo myślę, że jest to temat, który trzeba bardzo, bardzo poważnie na nowo zagospodarować. Najbardziej ogólnie można powiedzieć, że dał się zauważyć pewien ważny punkt z punktu widzenia wychowania młodego człowieka, właśnie ten proces współpracy, proces integracji szkoły i parafii w trosce o ucznia. I nie są to jakieś formalne działania, ale pojawia się przede wszystkim świadomość, że pracujemy, trudzimy się dla tego samego ucznia, dla tego samego człowieka, którego mamy prowadzić do dojrzałego życia fizycznego, psychicznego, także i duchowego. To jest tylko kilka takich wspomnień, że tak powiem, obszarów, punktów, które są przykładem dobrej współpracy w dziedzinie wychowania pomiędzy szkołą a parafią. 25 lat nauczania religii w szkole ujawniło także pewne trudności, które nie zostały jeszcze przezwyciężone. I one różnie się jakby kształtują, ujawniają. Inaczej to widać w środowiskach w małych miejscowościach, ale inaczej to widać w dużych ośrodkach miejskich. I tutaj też chciałbym dosłownie w dwóch, trzech punktach zwrócić uwagę na pewne problemy, które pojawiają się. Na pewno ważny, poważny problem to jest problem związany z różnicą terytorialną szkoły i parafii. Bardzo trudno jeszcze czasem jest przekonać zespół duszpasterzy z danej parafii, że w dużym mieście to, że nie ma szkoły na terenie parafii, że oni już nie muszą angażować się w nauczanie religii w innej szkole. Tutaj staramy się przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że to jest nasz problem wspólny. Nie brakuje takich sytuacji też, kiedy uczniowie w jednej klasie przynależą do do kilku różnych parafii. Wprawdzie w niektórych przypadkach bywa tak, że dyrekcja szkoły dzieli klasy według parafii. To tak może było na początku, ale nie jest to praktyka powszechna. Z przyczyn obiektywnych często niemożliwa właściwie do realizacji. Jest to wielkie utrudnienie w organizowaniu także pracy duszpasterskiej, szczególnie gdy chodzi o przygotowanie do sakramentu bierzmowania, pierwszej komunii świętej. Dobrze, że pojawiają się coraz odważniejsze próby jakby dopełnienia tego, co niesie szkoła poprzez katechezę parafialną, katechezę sakramentalną, co dokonuje się w środowisku, w budynkach parafialnych. Poważnym problemem jest niekiedy fakt zaangażowania też katechety księdza, zwłaszcza w nauczanie religii w kilku szkołach. W efekcie właściwie taki katecheta nie utożsamia się z żadną szkołą. Nierzadko przyczyna jest też po stronie parafii. Jeżeli bowiem zakłada się, że na przykład klasy drugie musi uczyć ksiądz, albo trzecie, które przygotowują się do pierwszej komunii świętej, musi uczyć ksiądz, to trudno wtedy mieć pretensje o to, że zmuszony jest on uczyć w kilku szkołach. Podczas wizytacji spotkań katechetycznych coraz częściej kierowane są sugestie, aby jeśli to możliwe, zachować katechetę, także księdza, w jednej szkole przez dłuższy czas. Właśnie po to, żeby mieć realny wpływ na proces wychowania młodego człowieka. Innym problemem katechizacji to także praca duszpasterska księży. Zajęcia w parafii są bardzo absorbujące, wielokrotnie kolidują z zajęciami w szkole. To, co wspomniałem na początku, pogrzeby, odwiedziny chorych, cały kolęda, na przykład wizyty duszpasterskie, to są sprawy bardzo ważne, które często świadczą o takim niedostosowaniu się parafii do nowych warunków funkcjonowania w szkole. Jest prawdą, że nie wszędzie też katecheci mają do dyspozycji swoje pomieszczenia szkolne, sale katechetyczne, często dzielą je z nauczycielami innych przedmiotów i niekoniecznie jest to zła wola dyrekcji, często powodem są obiektywne trudności szkoły. Też patrzymy, jak na przykład w szkole obecnej jest krzyż. Krzyże na ogół znajdują się w salach, w których na stałe odbywa się katecheza, natomiast nie zawsze są one we wszystkich salach szkolnych, pomimo że na przykład 80-90% dzieci czy młodzieży z tej szkoły bierze udział w nauczaniu religii. Sprawa trochę jakby ucichła, ale tam, gdzie nie ma krzyży, wydaje mi się, że trzeba przypominać rodzicom, uświadamiać im, że to jest jednak ważny znak w procesie wychowania młodego człowieka. W niektórych środowiskach ciągle jeszcze zauważa się niechętne nastawienie do katechezy w szkole, niechętne nastawienie do katechetów, także do księży. Jednak dzięki bezpośrednim kontaktom z katechetami, z duszpasterzami, z księżmi nastąpiła duża zmiana też w nastawieniu do duchowieństwa, czy także w nastawieniu do kościoła. Formalnym problemem, który jeszcze się pojawia, to próba takiego układania planu lekcji, aby katechezy były umieszczane na końcu i na początku zajęć w szkole w ciągu dnia. Albo czasem dwie jednostki bezpośrednio następujące po sobie. W procesie uczenia, osiągania pewnych umiejętności jest to niezwykle trudne zadanie dla katechety. Uzasadnienia takiego stanu są różne. Bywają takie sytuacje, kiedy sam katecheta jest tego przyczyną. Sam na przykład podpowiada takie rozwiązanie w szkole, argumentując to możliwością zwolnienia się w sytuacji, kiedy na przykład pojawią się jakby nadzwyczajne zajęcia duszpasterskie. Myślę właśnie o pogrzebach, konieczność wyjazdu do chorego, wyjazdu na jakieś zebranie, konieczność zastąpienia, odwiedziny duszpasterskie, wyjazdy na rekolekcje. Jak powiedziałem, ciągle jeszcze nie mamy w świadomości, myślę o katechetach, księżach, że z chwilą, kiedy podpisujemy umowę ze szkołą, że te zajęcia w tym momencie stają się priorytetowe. Zdarzają się w ostatnim czasie, to jest jakby informacja z ostatnich, powiedziałbym, dni, przypadki tak zwanego wakatowania godzin katechezy. Dotyczy to głównie klas pierwszych w szkołach podstawowych, ale też gimnazjach. Organ prowadzący, czyli gmina albo Wydział Nauczania w Urzędzie Miasta, jeszcze w maju z góry zakłada, że rodzice dzieci klas pierwszych zadecydują, że ich dziecko nie będzie uczęszczało na katechezę. Z czym to się wiąże? Jakby od razu zakłada się, że tych godzin związanych z nauczaniem religii będzie mniej. I w związku z tym jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego wprowadzana jest praktyka zmieniania umowy z nauczycielami religii na zmniejszenie tak zwanego pensum godzin. To są takie, powiedzmy, trudności, które pojawiają się w związku z naszym funkcjonowaniem na terenie szkoły. Na pewno trudnością wywołującą wiele kontrowersji są rekolekcje dla dzieci i młodzieży. Proszę pamiętać, że jest to ważny czas ze względu na formację. Tego nie ma w innych krajach, gdzie religia jest w szkole, a my w Polsce mamy taką możliwość. Problem ten na pewno wymaga głębszego zastanowienia, mądrego zagospodarowania. Wydaje mi się, że ta szansa, która pojawiła się 25 lat temu w związku z rekolekcjami szkolnymi, nie została wykorzystana. Oczywiście powodów jest sporo, ale musimy w tym zakresie coś zrobić, na nowo ten problem przemyśleć. Po prostu nie wolno go zaprzepaścić. Jest sporo dobrych przykładów, gdzie rekolekcje są pięknie zorganizowane. Widać w wielu miejscach dobrą korelację tych działań pomiędzy szkołą a parafią. Na pewno problemem jest to, że nauczyciele innych przedmiotów w małym stopniu angażują się w organizowanie rekolekcji. Ten temat podejmowaliśmy także w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Była dobra wola, żeby podjąć taką próbę nowelizacji rozporządzenia związanego z organizowaniem zajęć z nauczania religii w szkole, aby ten problem jakoś usprawnić i dokonać takiego zapisu, że szkoła na czas rekolekcji nie pozostaje zwolniona ze swojej ważnej funkcji opiekuńczej i wychowawczej. No, póki co do tego jeszcze nie udało się dojść. Ciągle jeszcze, zwłaszcza w środowiskach podejmujących starania, aby usunąć religię ze szkoły, czy wobec takich trudności, które są nie do pokonania w szkole, pojawia się, czy wzbudza wiele kontrowersji sprawa w ogóle katechezy w szkole. Sam zapis na świadectwie szkolnym, religia, etyka jest nieszczęśliwy. Dlaczego? Ponieważ nic z niego nie wynika. Fakt, że ocena też nie wpływa na promocję, powoduje u niektórych wrażenie takiej dwuznaczności religii jako przedmiotu w szkole. Tutaj staramy się zachęcać katechetów, aby wydziały katechetyczne, aby starali się jakoś wpływać na katechetów, by dokumentować udział dzieci i młodzieży w nauczaniu religii na poszczególnych etapach edukacyjnych. Z pewnością ten temat musi jakoś też i powracać na ogólnopolskich spotkaniach katechetycznych. A więc widać, że tych słabości, tych obszarów, które nie dało się, minusów, które nie udało się w pełni zrealizować, jest też sporo. Reasumując tę pierwszą część dotyczącą 25 lat obecności nauczania religii w szkole, chcę jakby tutaj pokazać pewne zadania, jakie na nas czekają, takie zadanie domowe, które musimy wszyscy podjąć. Na pewno obecność nauczania religii w szkole trzeba określić jako działanie opatrznościowe. Dzisiaj nie mielibyśmy takiego kontaktu, będąc tylko w parafii, możliwości oddziaływania na dzieci i młodzież, gdybyśmy byli tylko i wyłącznie w parafii. To po pierwsze. Drugie, kontakt z dziećmi i młodzieżą. Młodzieżą, grupą, która w systemie katechezy parafialnej nie trafiłaby do punktu katechetycznego, a teraz spotykamy się z nimi w szkole. Na pewno ten kontakt obliguje katechetów, całą kadrę katechetyczną do takich starań o wysoką jakość zajęć, które podejmujemy w szkole. Musimy popracować nad jakością tej naszej obecności w szkole. Trzeba pamiętać, że katecheza z właściwą jej aksjologią może dawać programom wychowawczym stosowną inspirację, choćby proponując chrześcijańską wizję człowieka, jego rozwoju. Ze statystyki, jaką przygotował Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce, wynika, że rośnie liczba katechizowanych, którzy uważają, że katechezy są nudne i nic ciekawego na nich się nie dzieje. Ale jest też prawdą, że wśród uczęszczających na religię zdecydowana większość to tacy, którzy nie sięgają pod narkotyki bądź po inne środki odurzające. A więc katecheza ze swoją aksjologią wyraźnie może dawać programom wychowawczym ważną inspirację. Pozostaje mieć nadzieję, że ten bilans tych 25 lat nauczania religii w szkole przełoży się naprawdę na jakość tej naszej obecności. To, co najważniejsze w naszym katechetycznym być w szkole, to przede wszystkim uświadamianie młodemu człowiekowi, że wiara nie zabiera radości życia, że wiara jest czymś więcej niż tylko sumą obrzędów, przepisów, rytów. To przede wszystkim pokazanie, że wiara nigdy się nie starzeje i to jest nie tylko oddziaływanie na dzieci i młodzież, oddziaływanie na rodziców, ale także na cały zespół nauczycieli, dla których też jesteśmy potrzebni w środowisku szkolnym. Tyle, gdy chodzi o pewien bilans naszego być w szkole. Chciałbym jeszcze w drugiej części, jeżeli mogę, to ze 3 minuty poświęcić na tydzień wychowania, który jutro rozpoczyna się w Polsce. Po raz 5 odbywa się od 13 do 19 września tydzień wychowania. W tym roku przebiega pod hasłem wychowywać do pełni człowieczeństwa. Tegoroczny tydzień wychowania to nawiązanie do obchodzonej w tym roku 200. rocznicy urodzin księdza Jana Bosko, wielkiego przyjaciela młodzieży. Chcemy też pokazać, że ta metoda wychowawcza, jaką zostawił święty Jan Bosko, jest jak najbardziej aktualna w naszych czasach. Tydzień wychowania, cel, jaki nam przyświeca, to przede wszystkim służyć kształtowaniu szeroko rozumianej kultury wychowawczej, budzenie świadomości wychowawczej wielu środowisk, przede wszystkim rodziców. Inicjatywy, które podejmujemy, to przede wszystkim modlitwa. Bez pomocy z nieba nic nie zrobimy, ale także konferencje, spotkania z rodzicami, uroczyste inauguracje roku szkolnego, właśnie połączone z mszą świętą w kościele, akademią w szkole, katechezy. To są wszystko takie wydarzenia, które towarzyszą tygodniu wychowania. Dlaczego w ogóle podejmujemy taką akcję? Przede wszystkim widzimy, że szkoła jest miejscem, w którym odsłaniają się wszystkie trudności, z jakimi zmaga się młode pokolenie Polaków. Obserwujemy, to trzeba jasno powiedzieć, poważny kryzys wychowania dzieci i młodzieży. I ten kryzys jest w dużym stopniu odzwierciedleniem kryzysu, jaki przeżywają ludzie dorośli. Rodzice, pedagodzy, politycy, twórcy kultury, także ludzie odpowiedzialni za środki społecznego przekazu. Niepokoi fakt, że coraz bardziej nauczyciele i wychowawcy czują się bezsilni w obliczu problematycznych czy wręcz patologicznych zachowań młodych ludzi w szkole. Dzieje się tak pomimo tego, że coraz częściej mają oni do dyspozycji w szkole i pedagogów, psychologów szkolnych. Przyczyn jest wiele. Na pewno to jest słabość systemu kształcenia nauczycieli, na pewno to jest też zła organizacja szkolnego systemu wychowania, na pewno jest to też uleganie antywychowawczej presji ideologii, które atakują szkołę. I jest to też i presja polityków na szkoły. Często argumentem, dla którego nie podejmuje się pewnych działań wychowawczych, jest po prostu ekonomia. To tak nie może być. I teraz dla powstrzymania kryzysu wychowania, bo o tym trzeba też mówić, potrzebna jest mobilizacja i współdziałanie wszystkich sił, instytucji, osób, które mają wpływ na wychowanie młodzieży. Budzenie tej świadomości, poczucia odpowiedzialności. A więc państwa, szkoły, mediów, kościoła, różnych organizacji, zwłaszcza rodziny, bo przecież z niej młody człowiek czerpie wartości moralne i społeczne, które najbardziej kształtują jego postawy. Oczywiście nie da się tego zrobić samymi słowami, czy nawet skrupulatną realizacją programów edukacyjnych. Tutaj musi być osobisty przykład rodziców, nauczycieli, duszpasterzy, katechetów. Dzisiaj potrzeba takich właśnie charyzmatycznych wychowawców. Na tegoroczny tydzień wychowania księża biskupi skierowali list do wiernych. Ja nie będę tego listu czytał, ani nawet go komentował, ale chciałbym zwrócić uwagę na pewne takie elementy, które płyną z tego, z tej metody, którą zaproponował święty Jan Bosko. On zawarł swoje zasady wychowawcze w trzech takich słowach, takich pojęciach. Rozum, religia i miłość wychowawcza. Całej formacji nadał kierunek prewencyjny, czyli zapobiegawczy. Najpierw rozum. Rola rozumu w wychowaniu. Rozumne wychowanie przejawia się w postawie wyrozumiałości, umiejętnego dialogu, cierpliwego dialogu, mądrego rozwiązywania zaistniałych konfliktów, poszukiwaniu wartości pociągających młodego człowieka, a więc rola rozumu. Znaczenie religii dalej. Religia w wychowaniu, uwzględnienie jej w procesie wychowawczym ukierunkowuje na prawdę, na dobro, pozwala człowiekowi na właściwy, trafny wybór wartości. Według księdza Bosko głębokie zjednoczenie z Panem Jezusem. To jest cel też katechezy, zaprzyjaźnienie się z Nim, głęboka zażyłość. To wszystko, jak mówi, uczy ksiądz Bosko, wyzwala od lęku przed złem, obdarza niezbędną siłą do zmagań o wiarę dojrzałą, zdolną do osobistych czy obrony osobistych przekonań religijnych. To także zdolność, umiejętność interpretowania, rozumienia, widzenia ważnych życiowych problemów, sytuacji egzystencjalnych właśnie w kontekście działania Bożej opatrzności, w perspektywie Ewangelii. I obecność religii właśnie w procesie wychowawczym, jak już wspomniałem, nadaje od 25 lat dzięki obecności katechezy w szkole nadaje właśnie ten głębszy sens. To właśnie praca dydaktyczna katechetów stanowi nieocenioną pomoc w realizowaniu tych zadań wychowawczych szkoły. Religia jest ważnym elementem w wychowaniu całego człowieka. No i wreszcie istota miłości wychowawczej, o którą się upomina święty ksiądz Jan Bosko. To miłość pobudza, mobilizuje, motywuje wychowawców do oddania się dobru wychowanków. To ona sprawia, że wychowawca jest gotowy do poświęceń, trudów, nie bacząc na pojawiające się różne przeciwności. To właśnie święty Jan Bosko mówił do swoich wychowanków: dla was żyję, dla was pracuję, dla was jestem gotów oddać moje życie. I dla młodych ludzi tworzył oratoria, szkoły, wydobywał zagubionych ludzi młodych z więzień, przygotowywał ich do wejścia w życie społeczne, zawodowe, kulturalne. Chciałbym na zakończenie zachęcić wszystkich, aby na miarę swoich możliwości włączali się w przeżywanie tygodnia wychowania. Pamiętajmy przede wszystkim o osobistej i wspólnotowej modlitwie za wychowawców i wychowanków. I módlmy się za polską szkołę, módlmy się za polskie rodziny, zwłaszcza w kontekście też wczorajszej awantury, jaka miała miejsce w Sejmie, awantury, która ujawniła sposób myślenia, argumentowania ze strony przeciwników życia. Trzeba się modlić za naszą ojczyznę. Bierzmy udział też w spotkaniach, konferencjach poświęconych wychowaniu. Podejmujmy refleksję nad wychowaniem, nad tym wszystkim, co jakoś tak dokonuje się w polskich rodzinach i w polskich szkołach. Szukajmy przy tym wzajemnej współpracy. O to z całego serca się upominam i też proszę, żebyśmy w tym ważnym dziele byli po prostu razem.
Bóg zapłać. Dziękujemy. Ksiądz biskup Marek Mędyk jest naszym teraz gościem. Dziękujemy za katechezę wygłoszoną teraz w tym programie porannym i za chwilę możliwość jeszcze rozmowy z księdzem biskupem na antenie Radia Maryja. Jeszcze od ciebie dodam, księże biskupie, że rzeczywiście ta wczorajsza awantura jest też takim promierzem, żeby zobaczyć, których ludzi wybieramy, jakich ludzi wybieramy do parlamentu, prawda? Bo przez głosami ludzi wierzących w większości ci ludzie wchodzą potem i reprezentują cały naród i pytanie właśnie z jakimi poglądami. To też jest albo wielka niewiedza, albo też i właśnie kłamstwo, które za tym się kryje, że ktoś ukrywa swoje poglądy, a potem nagle pojawia się jako człowiek z wartościami antychrześcijańskimi, antyludzkimi.
Tak jest.
No, to jest też specyficzna rzecz. Ja też dziękuję za tę katechezę, bo to jest takie wzmocnienie też rodziców, bo wiemy, że też gdzieś tam w kuluarach taka dyskusja się rozpoczęła, po co katecheza w szkołach, może powróćmy do salek katechetycznych, tam było lepiej, bo tam nie wiem, była jakaś większa wolność i tak dalej, i tak dalej. Też takie głosy ktoś sączy, a to wiadomo, że to jest po to, żeby wyprowadzić religię ze szkoły, żeby osłabić nauczanie
dokładnie
katechetyczne.
Tak, żeby nie mieć realnego wpływu na kształt wychowania młodego pokolenia.
Tak. Ekscelencjo, to prosimy chwileczkę jeszcze tutaj poczekać z nami, a my zapraszamy naszych słuchaczy już za moment do telefonów na antenie Radia Maryja, do telefonów, by porozmawiać, podzielić się refleksją z księdzem biskupem Markiem Mędykiem, biskupem pomocniczym diecezji legnickiej, odpowiedzialnym za wychowanie katechetyczne w konferencji, przy konferencji Episkopatu Polski. I rozmawiamy po katechezie. Mamy pierwszego naszego słuchacza. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witamy. Kto jest z nami?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Mówi Andrzej Korejwo z Olsztyna. Tutaj mówimy o ważnej sprawie tego, jak uczyć, czego uczyć dzieci z katechezy. I tutaj było wspomniane o tym, że niektórzy mówią, że jest nudne nauczanie, czy też niektórzy się nudzą na religii, wolą inne rzeczy robić. I pytanie jest, dlaczego tak się dzieje, czy to jest jakieś takie zła cecha tego człowieka, czy ewentualnie człowiek ma wiele płaszczyzn rozwoju, czy też potrzeb. Jeśli na przykład słyszy tylko o formie kultu, o sposobie oddawania kultu, o to, w co ma wierzyć, no to powiedzmy, jak to słyszy po raz 20 czy 30, no może to kogoś nużyć, ale jest jeszcze ta rzeczywistość, która dotyczy życia codziennego, tego jak zaangażować się w życiu, za co się jest odpowiedzialnym i jak te życie na dzień jutrzejszy zorganizować. O tym właśnie mówi nauka społeczna Kościoła, która dostarcza zasad, refleksji, kryteriów ocen i wytycznych działania. I święty Jan Paweł II w Christus Fideis Laici prosił, żeby tą naukę powinno się wprowadzić do programów katechizacji ogólnej, formacji specjalistycznej, do programów szkolnych, uniwersyteckich.
I to się dzieje, bo może ksiądz biskup nie ma takiej znajomości w sensie naszego słuchacza, bo pan zawsze zmierza do tego cytatu z nauki społecznej Kościoła. Natomiast my wiemy, że katecheza to jest podstawowa też wiedza na temat naszej wiary. To jest od klasy zero, właściwie od zerówki tak zwanej, prawda, do klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego. Katechizacja się dotyka tego właśnie okresu życia młodego człowieka. Nie wiem, czy ekscelencja ma jakąś
myśl. Ja chętnie się odniosę, jeżeli mogę. Przede wszystkim to nie jest tylko wymiar, powiedzmy, katechezy, to nie tylko realizowanie w tym wymiarze katechetycznym, ale proszę pamiętać, że katecheza ma także swój szczególny wymiar humanistyczny, kulturowy i wprowadza w historię i kulturę, zarówno tę materialną i duchową. I my staramy się przede wszystkim widzieć jakby całego człowieka. Tu od katechety, od jego osobowości też zależy, na ile ten przedmiot, jakim jest katecheza w szkole, nauczanie religii w szkole, będzie miał swój blask, swój urok. Tu jakby na to nie mają wpływu programy nauczania, ale gdyby się przyjrzeć samym programom, to one mają swój szczególny właśnie ten wymiar humanistyczny. Chciałbym, żeby też o tym pamiętać. My po prostu uczymy, jak być w pełni człowiekiem i że ważną rolę w tym byciu człowiekiem zajmuje odniesienie do Pana Boga, zajmuje wiara. Wiara, która daje, też motywuje na życie, wiara, która motywuje do poświęcenia, do ofiary, do gotowości służby drugiemu człowiekowi. To jest także zadanie, które stoi przed katechezą. Oczywiście wiele się nie udaje zrobić, ale czasem ten początek jest dobry, bo on dokonuje się właśnie w szkole.
No właśnie, to jest, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba też ksiądz biskup te katechizmy takie pamięta do pierwszej i czwartej klasy dawnego liceum, że z Chrystusem postrzegamy świat, czy przeżywamy
tak
świat.
Tak jest, tak jest.
To właśnie był ten cykl, prawda?
Każda
klasa miała swój temat, swój tytuł, te katechizmy były niesamowicie piękne. No i chociaż na ten czas nowoczesne, bo były fotografie, były jakieś tam wykresy, ale to jest chyba to prowadzenie właśnie przez szkołę. Poprzez dojrzewanie człowieka i katechizację. Odbierzmy, ekscelencjo, kolejne telefony. Mamy jeszcze kilka minut. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Słuchamy. Proszę
już
bardzo.
Można?
Tak, już można. Słuchamy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja myślę, że bardzo dobrym takim przykładem współpracy szkoły z instytucjami, ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi jest to, co w Krakowie się dzieje. Mianowicie ja jestem prezesem Instytutu Królowej Jadwigi i w ten najbliższy poniedziałek, czyli 14, jest organizowana uroczystość związana z rocznicą, 66. rocznicą śmierci księdza Władysława Gurgacza, który był ostatnim kapelanem organizacji niepodległościowej i tu w Krakowie na Monte Lupi został rozstrzelany i razem z żołnierzami, trzema żołnierzami. Taka rzecz bardzo interesująca jest to, że ksiądz Gurgacz mógł zostać zwolniony od tego przypadku, mianowicie mógł nie zostać rozstrzelany, gdyby tylko poprosił i przeprosił, że coś tam, że źle działał. Jednak tego nie zrobił, no i został właśnie rozstrzelany.
Tak, ale to pani Ireno, to jest troszeczkę temat jednak uboczny, bo mamy jednak temat katechizacji dzieci i młodzieży.
Tak, właśnie,
więc
właśnie,
dobra informacja, ale...
Bardzo przepraszam, no. Ale właśnie i na tę uroczystość zapraszamy szkoły krakowskie. I to już jest czas, to już trwa 5 czy nawet 6 lat. Szkoły krakowskie przychodzą na tę uroczystość, jest msza święta w kościele. Następnie idziemy na cmentarz oddać hołd przy grobie żołnierzom niezłomnym. To jest piękna lekcja właśnie i katechizacji, i piękna lekcja patriotyzmu. Właśnie i młodzież zapraszamy, młodzież szkół licealnych. I zawsze przychodzą, w ubiegłym roku były 3 szkoły ze sztandarami, jedna szkoła bez, a w tym roku zaprosiliśmy troszkę więcej jeszcze szkół. I to jest właśnie współpraca. I to chciałam właśnie podkreślić.
Dobrze, cieszymy się, bo tak przy okazji rzeczywiście. A jest to przypomnienie, że również wymiar taki patriotyczny, katechetyczny jest obecny.
Tak jest.
Ekscelencjo, jakieś zdanie do tego, czy kolejny telefon bierzmy?
Możemy telefon.
Dobrze, mamy telefon następny. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo, halo. Prosimy, halo, halo. Niestety jakiś pusty głos.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
A jednak jest pan Krzysztof.
Księdzu biskupowi stokrotny Bóg zapłać, że na początku roku szkolnego ksiądz biskup był taki dobry i nas poprowadził z Kościołem trzecie tysiąclecie, właśnie podkreślając, ja się tylko wyłącznie zatrzymałem na tym, bardzo głęboko na tym zdaniu, które ksiądz biskup powiedział, mianowicie, że katechizowania nie wolno mylić z religioznawstwem. I to mi przypomniało, że jak przed laty poszedłem do jednego z liceów podrzymskich, żeby zapytać się kapłana, który prowadził właśnie lekcje religii i był jednocześnie wicedyrektorem szkoły, i zapytałem się rewerendo, ponieważ ksiądz tutaj uczy, a chodzi do tego liceum, moja córka, chciałem się zapytać mniej więcej, jaki jest kształt, jak jest sformułowane nauczanie właśnie to tutaj katechetyczne, na co on mi odpowiedział, co mnie zasmuciło bardzo, mówi, my tutaj uczymy o religiach. I więc to mi dało, to mnie jakoś bardzo tak, no, przykro mi się zrobiło, i teraz to jest takie ogromnie aktualne dzisiaj, kiedy my tutaj doświadczamy takich różnych przesunięć również społecznych, i dlatego to, co kiedyś ojciec święty Jan Paweł II pamiętał na początku jednego z roku, który się rozpoczynał, powiedział, że jego życzeniem jest to, żebyśmy my jako chrześcijanie byli convinti, credibili i affidabili, to znaczy żeby to ewangelizowanie, które jest właśnie katechizowaniem, żeby ono powodowało w nas, żebyśmy my byli ludźmi przekonani, przekonanymi, wiarygodnymi i takimi, którym można powierzyć w Kościele właśnie rolę. Dlatego jeszcze raz się do tego odnoszę i jestem bardzo księdzu biskupowi wdzięczny za podkreślenie takiej ważnej sprawy, aspektu w tej katechezie, i przy okazji chciałbym bardzo serdecznie tak zaprzyjaźnionego mi księdza biskupa Zbigniewa pozdrowić i gorąco serdecznie podziękować jemu za tą jego homilię wspaniałą, mocną, teologiczną, którą wygłosił 15 czerwca w sanktuarium w Krzeczowie. Niech Pan Bóg księdzu biskupowi błogosławi, bo to jest niezwykła diecezja, bo stamtąd to paszność Boża rękoma Jana Pawła II świętego wyprowadziła nawet właśnie te wojska radzieckie, i my nie możemy o tych wielkich dziełach Bożych zapominać, jak również święty papież często przypominał. Bóg zapłać jeszcze raz serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Marii.
To jest zawsze. Dziękujemy panie Krzysztofie.
Dzisiaj to jest rocznica świętej biskupi, biskupa Stefana Cichego, drugiego biskupa, w tej chwili już seniora, biskupa legnickiego. Myślę, że też zapraszam do wspólnej modlitwy w intencji księdza biskupa Stefana, którego serdecznie też pozdrawiamy, bo winna słucha.
Ekscelencjo, to więc prosimy jeszcze dwa zdania podsumowania i na koniec Boże błogosławieństwo dla nas wszystkich. Prosimy też.
Tak, ja chcę wszystkim bardzo serdecznie podziękować za te wszystkie życzliwe głosy, które odnoszą się do nauczania religii w szkole, do katechezy w szkole i jakby przedłużenia tej katechezy, która dokonuje się, realizuje się w parafii. Jeśli mogę, to do tego ostatniego głosu tylko chcę powiedzieć, że te treści związane z informacją dotyczącą innych religii my również przekazujemy na katechezie. Też mówimy, charakteryzujemy te religie po to, żeby też budzić takiego ducha, powiedziałbym, zrozumienia, też otwartości na tych, którzy mają inne przekonania religijne. Ale zgadzam się, że ta katecheza prowadzona przez katechetów, wspierana świadectwem wierzących nauczycieli, musi mieć swój ten ewangeliczny, prawdziwy wymiar przekazu i świadectwa wiary. Na zakończenie proszę mi pozwolić, że jako modlitwę przypomnę tylko fragment homilii świętego Bernarda Opata, homilii ku czci Maryi. Ten fragment jest czytany dzisiaj w drugim czytaniu w liturgii godzin. Niech to będzie taka nasza modlitwa i zachęta.
Prosimy.
W niebezpieczeństwach, w uciskach, w wątpliwościach myśl o Maryi. Maryję przyzywaj. Niech nie schodzi z ust i nie znika z serca jej imię. Nie trać z oczu wzoru jej postępowania, aby wybłagać jej modlitewną pomoc. idąc jej śladami, nie zbaczasz z drogi, prosząc ją, nie tracisz nadziei, myśląc o niej, nie błądzisz. Kiedy ona cię podtrzymuje, nigdy nie upadasz, nie lękasz się, kiedy ona strzeże. Nie męczysz się, kiedy prowadzi. Co więcej, zdobywasz wszelkie łaski i w ten sposób na sobie samym doświadczasz, jak słuszne są słowa, a dziewicy było na imię Maria. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za uwagę. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi.
Prosimy.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Bóg zapłaci.
Szczęść Boże, dziękujemy za katechezę. Z Panem Bogiem za katechezę i za rozmowę z naszymi słuchaczami. Przypomnę naszym tutaj gościem dzisiejszego poranka, i który wygłosił katechezę, był ksiądz biskup Marek Mędyk, biskup pomocniczy diecezji legnickiej. Dziękujemy i gorąco pozdrawiamy.